Naszym gościem jest wiceminister obrony narodowej, pan minister Bartosz Kownacki. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, proponuję, byśmy zajrzeli wspólnie na poligon, na ćwiczenia wojskowe Anakonda 16, które rozgrywają się od wczoraj szczególnie w naszym rejonie. Dzisiaj rano Anakonda 16 to dwa epizody, przeprawienie się przez Wisłę w Chełmnie i zabezpieczanie mostu w Toruniu, a zatem to nasz tutaj teren kujawsko pomorskiego podczas tych ćwiczeń. Proszę powiedzieć, czemu te ćwiczenia, które są największymi ćwiczeniami wojskowymi po roku 89, czemu one mają służyć i jaki jest dalszy plan tych ćwiczeń, tych działań?
Przepraszam, proszę ojca, ja niestety straciłem łączność przez chwilę. Nie wiem, coś się stało.
Mówimy, słyszymy się teraz.
Tak, teraz.
Panie ministrze, mówimy o Anakondzie 16. One tutaj są na poligonie pod Toruniem w tej chwili przeprowadzane ćwiczenia wojskowe. One są największą operacją po roku 89. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie taka mobilizacja, dlaczego te ćwiczenia wojskowe i czy to ma także działanie odstraszające wobec ewentualnych agresorów? No patrzymy szczególnie w kierunku wschodnim.
Tak, proszę ojca, rzeczywiście te ćwiczenia, które odbywają się między innymi, bo trzeba podkreślić, że nie tylko, ale między innymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i tutaj właśnie mówiliśmy o tych desancie, o tej operacji powietrzno-desantowej, która miała miejsce wczoraj, ale także o budowie mostów, czy trzeba mówić także o tym, że będą kolejne też przedsięwzięcia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak chociażby pokonanie przez zmotoryzowany batalion rzeki Wisła w okolicy Chełmna. Te wszystkie działania są wynikiem, po pierwsze oczywiście rutynowych ćwiczeń, które odbywają się co periodycznie, co dwa lata, bo ćwiczenia Anakonda to jest szósta już edycja, w tym trzecia o charakterze międzynarodowym, ale te ćwiczenia, które jak z założenia każde tego rodzaju zadanie mają sprawdzić zdolności poszczególnych oddziałów, zdolności wojska, zdolności wspólnego porozumiewania się, mają właśnie szczególny charakter. Mają szczególny charakter dlatego, że działamy w sytuacji bardzo niekorzystnej z punktu widzenia międzynarodowego. Działamy w sytuacji, której jedno z państw na wschodzie, myślę o Rosji, w ostatnich latach podejmowało szereg działań agresywnych, które to skierowane były na państwa niepodległe, na państwa, które miały swoją armię, które były nie w pełni niezależne i które były tej niezależności bądź pozbawiane części terytorium, tak jak to miało miejsce ostatnio na Ukrainie. W związku z tym konieczne jest zasygnalizowanie, że po pierwsze to są ćwiczenia defensywne, nie mają charakteru ofensywnego, a tylko defensywny, czyli obronny charakter. Po drugie pokazanie, zamanifestowanie jedności sojuszu. Po trzecie sprawdzenie, czy sojusz rzeczywiście potrafiłby w sytuacji kryzysowej sprawnie zadziałać. I te ćwiczenia, w których weźmie udział ponad 30 tysięcy żołnierzy, rzeczywiście są największymi w ostatnich 25 latach, jakie odbywały się w Polsce. Przy czym, co też ważne, w tych ćwiczeniach weźmie udział, można powiedzieć, zaledwie 12 tysięcy żołnierzy polskich, czyli cała reszta, ponad 28 tysięcy żołnierzy, to są żołnierze z innych państw sojuszniczych, a także z państw partnerskich natowskich, więc to pokazuje rozmach tego przedsięwzięcia, ogrom tego przedsięwzięcia, ale też pokazuje, że wszystkie państwa sojusznicze będą chciały wspólnie działać w przypadku zagrożenia któregokolwiek z nich. Co więcej, to właśnie też pozwala, tego rodzaju międzynarodowe ćwiczenia pozwalają ocenić sprawność funkcjonowania, sprawność komunikowania się poszczególnych jednostek wojskowych, pozwalają ocenić, gdzie są jeszcze błędy, gdzie jeszcze należy poprawić to działanie, a gdzie na poziomie komunikacyjnym, na poziomie, przepraszam, dowodzenia, przekazywania informacji są jeszcze braki. I jak na razie te ćwiczenia odbywają się w tym zakresie w pełni sprawnie. Jestem przekonany, że będą takim zamanifestowaniem jedności sojuszu, sprawności sojuszu, ale także rodzaj ćwiczeń, który ma miejsce w trakcie tych 10 dni, bo ćwiczenia odbywają się między 7 a 17 czerwca. To są ćwiczenia, które odpowiadają tym zagrożeniom, które mogą spotkać nas w przypadku agresji, czy w przypadku jakiegokolwiek ataku na jedno z państw sojuszniczych. Myślimy tutaj oczywiście o bardzo popularnych zagrożeniach hybrydowych, które miały miejsce w ostatnich latach i których można byłoby się spodziewać w przypadku potencjalnego konfliktu, ale także te ćwiczenia, jak tutaj wspominaliśmy o przeprawach przez rzekę Wisła, o budowaniu mostów, co miało miejsce w dniu dzisiejszym. To jest zresztą nie jedyna budowa mostów w trakcie tych ćwiczeń. Mają pokazać, że wojska, które udałyby się na teren potencjalnego konfliktu, mogą być sprawnie przerzucane, mogą sprawnie na teren takiego miejsca się przedostać, mogą sprawnie zafunkcjonować, więc na każde ze zidentyfikowanych zagrożeń, które mogą się pojawić w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, te ćwiczenia mają udzielić odpowiedzi. Po pierwsze, przećwiczyć żołnierzy i udzielić odpowiedzi na to, czy oni sprawnie realizują te zadania, czy sprawnie mogą je wykonywać. I to też rzecz ważna. To nie chodzi o to, żeby we wszystko w takich ćwiczeniach się zawsze powiodło. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć, my te ćwiczenia przeprowadziliśmy na szóstkę, wszystkie strzelania się udały, wszystkie mosty zostały prawidłowo zbudowane, wszystkie desanty zostały prawidłowo przeprowadzone. Chodzi też, żeby ocenić, które z elementów jeszcze nie domagają, gdzie są elementy, które wymagają poszerzonej współpracy, które wymagają większej koordynacji, gdzie jeszcze mamy swoje lekcje do odrobienia. I to jest też bardzo ważne w tego rodzaju ćwiczeniach.
Panie ministrze, z jednej strony mamy te ćwiczenia bojowe o charakterze obronnym, Anakonda 16, ale z drugiej strony wielkimi krokami zbliża się także szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie. To również będzie najważniejsze wydarzenie, no, chyba od czasu naszej akcesji do Paktu Północnoatlantyckiego, a więc tych wydarzeń takich wielkich o charakterze militarnym, obronnym, odstraszającym. Sporo dzieje się na terenie naszej ojczyzny. Ofensywę dyplomatyczną podjął minister obrony narodowej, ofensywę dyplomatyczną podjęła pani premier, ale także zwierzchnik sił zbrojnych, pan prezydent, który udaje się do Danii, wcześniej także odwiedził wiele stolic europejskich, jeszcze je będzie odwiedzać, by ten szczyt rzeczywiście dla nas był szczytem ważnym, decyzyjnym, żeby był szczytem, jak mówił choćby ostatnio szef sojuszu, przełomowym.
Tak, proszę ojca, on jest, ma szczególne znaczenie z jakiego powodu. Właśnie pierwszy to jest taki, że on odbywa się w Warszawie, odbywa się w Polsce. Takiego wydarzenia o takiej randze politycznej w Polsce jeszcze nie było. W związku z tym on będzie miał taki wydźwięk prestiżowo-polityczny, pokazujący sprawność państwa polskiego, pokazujący też obywatelom, że jesteśmy cały czas przedmiotem partnerskiej współpracy z innymi państwami. Ale ma, i to jest najważniejsze, szczególne znaczenie z punktu widzenia już stricte bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, bezpieczeństwa państw flanki wschodniej sojuszu, ale nie tylko dlatego, że my na tym szczycie chcemy również rozmawiać o zagrożeniach, które są na południu Europy. Wiemy, co dzieje się z kryzysem migracyjnym, wiemy, co dzieje się w rejonie Bliskiego Wschodu, wiemy, co dzieje się w Syrii i chcemy pokazać jedność sojuszu. Tak jak oczekujemy tego, żeby w wyniku postanowień sojuszu uzyskać pewne korzystne dla Polski i dla bezpieczeństwa państwa rozstrzygnięcia na flance wschodniej. Chcemy uzyskać tutaj obecność wojsk sojuszniczych. To jest niezmiernie ważne, żeby te wojska sojusznicze były na terenie Polski, na terenie państw bałtyckich. Jeszcze raz trzeba podkreślić, taka obecność wojsk ma charakter defensywny. To nie są wojska, które są przeznaczone do jakiejkolwiek agresji. One mają gwarantować pewien spokój w regionie, mają poprzez swoją obecność odstraszać potencjalnego przeciwnika od jakichkolwiek zakusów na państwa regionu. Tak, żeby właśnie do wspomnianych wcześniej, mówiliśmy kilka minut temu, na przykład działaniach hybrydowych, żeby do nich nie doszło, żeby jakakolwiek pseudozbrojna interwencja nie miała miejsca, dlatego że spotka ona się z odpowiedzią nie pojedynczego państwa sojuszniczego, tylko od razu spotka się na samym wstępie z odpowiedzią, będzie to de facto atak na wszystkie państwa sojuszu, które są w tym sojuszu zjednoczone, które w nim współdziałają. I to jest rzecz bardzo ważna, żeby potencjalny agresor wiedział, że uderzenie w jedno z państw jest uderzeniem we wszystkie z państw sojuszniczych, ale nie tylko na terenie Europy Środkowej, ale także pokazujemy, że jesteśmy, że rozumiemy te zagrożenia Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w stałym kontakcie również z państwami sojuszu, które są usytuowany na południu Europy, które nie zawsze dostrzegają te zagrożenia, które płyną z Rosji, na przykład bardziej są wyczulone na zagrożenia płynące z państw arabskich, zagrożenia migracyjne czy zagrożenia związane z państwem islamskim. I to też będzie przedmiotem debaty w trakcie tych prac w Warszawie. Trzeba też podkreślić, co już ojciec zaznaczył, że takie prace przed szczytem w Warszawie były wykonywane przez ostatnich kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Niestety, może nie do końca przez ostatnich kilkanaście miesięcy, dlatego że jak patrzymy na to, co robiła Platforma Obywatelska w tym zakresie, to niestety można powiedzieć tylko tyle, gdyby przyjąć optykę patrzenia naszych poprzedników, to ten szczyt NATO w Warszawie nie mógłby w ogóle się odbyć albo byłby wielką porażką Polski, dlatego że proszę pamiętać o tym, co jest najgłośniej podnoszone, ale jeszcze na jesieni ubiegłego roku nawet miejsce, w którym ma być zorganizowany szczyt, a przecież jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. To jest kilka tysięcy VIP-ów, kilka tysięcy dziennikarzy. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne wymaga wielomiesięcznych przygotowań. Nawet miejsce na jesieni ubiegłego roku nie było do tych przygotowań wskazane, nie były podpisane stosowne umowy, nie były zabezpieczone w taki sposób, ażeby ten szczyt mógł rzeczywiście odbyć się w Warszawie. Na szczęście udało się te przeszkody pokonać, ale jest jeszcze druga sfera polityczna, ta ważniejsza, bo poza kwestiami techniczno-logistycznymi jest kwestia decyzji podejmowanych na szczycie NATO. I tutaj też, żeby móc wypracować, przygotować decyzje, które zapadną na szczycie NATO, to odbywa się szereg spotkań w szeregu stolic europejskich, a nie tylko europejskich, bo także chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzone są również rozmowy na ten temat. Trzeba przekonywać naszych partnerów właśnie o tych zagrożeniach na flance wschodniej, mówiąc, że my rozumiemy inne zagrożenia, które mogą dotknąć sojusz, inne zagrożenia także w Europie. My wskazujemy na te zagrożenia, które są na flance wschodniej i oczekujemy współpracy innych państw sojuszniczych. I rzeczywiście tutaj zarówno pan minister Antoni Macierewicz, jak i pan prezydent, jak i pani premier, wszyscy wspólnie działają dlatego, żeby uzyskać jak najwięcej dla bezpieczeństwa państwa polskiego, a żeby uzyskać decyzje, które zagwarantują obecność wojsk sojuszniczych. No niestety, ja przepraszam, jako wiceminister obrony narodowej muszę to jednak powiedzieć, bo jestem również politykiem. Szkoda tylko, że w tym czasie zamiast nasi przeciwnicy polityczni, którzy są dzisiaj w opozycji, zamiast wspierać rząd, zamiast jeździć do Brukseli, Paryża, Amsterdamu, czy Nowego Jorku, czy Waszyngtonu i prosić o pomoc, o wsparcie dla ogromnego zagrożenia, jakie dzisiaj jest w Europie Środkowej, ci nasi oponenci jeżdżą i straszą przeciwko obecnemu rządowi w Polsce. A przecież to później również przekłada się na te decyzje polityczne dotyczące samego szczytu. Przekłada się na to, jak bardzo elastyczne są rządy poszczególnych państw, jak przywódcy tych państw spoglądają chociażby na definiowane przez obecny rząd zagrożenia i prośby w związku z tym składane. No trzeba się zastanowić, jak daleko pozbawionym wyobraźni, mówiąc bardzo eufemistycznie i bardzo łagodnie w stosunku do tych osób, muszą być ci, którzy przez ostatnie miesiące robią antypolską propagandę na świecie. To nie jest antypisowska propaganda, to nie jest propaganda przeciwko rządowi Beaty Szydło. Dzisiaj w tej sytuacji międzynarodowej, w której się znajdujemy, tego rodzaju działania szkodzą bezpieczeństwu wszystkich Polaków, bezpieczeństwu także rodzin tych, którzy jeżdżą po tych stolicach europejskich i przedstawiają ten nieprawdziwy obraz Polski. Są ostatnie tygodnie przed szczytem NATO w Warszawie. To jest ostatnia prosta, na której zapadają najważniejsze decyzje i to jest też pewien apel, ale pewna prośba do tych, którzy mają niecne intencje czy złe intencje skierowane w stosunku do tego rządu, żeby poprzestali tych działań, przynajmniej na te kilka najbliższych tygodni, bo decyzje, które zapadną, jestem przekonany, że one będą korzystne dla Polski, ale będą miały na te decyzje również wpływ zachowania dzisiejszej opozycji, a nam wszystkim chyba zależy na tym, żebyśmy żyli w bezpiecznym państwie, żeby nie było żadnych zagrożeń zewnętrznych, a jeżeli takie są, to żebyśmy skutecznie przed nimi mogli się bronić.
Oby ten apel, panie ministrze, bo musimy kończyć, nie został głosem wołającego na puszczy i oby nie okazało się, że Polak i po szkodzie głupi. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był wiceminister obrony narodowej, pan minister Bartosz Kownacki.